już kilkanaście lat temu wypracowano taki model opracowania strategii rozwoju oświaty poszczególnych mniejszości. Te strategie były wypracowane wielkim wysiłkiem strony mniejszościowej i rządowej. Były oficjalnie zatwierdzane przez ministrów właściwego do spraw mniejszości oraz właściwego do spraw oświaty i wychowania. I bardzo często potem sobie spokojnie leżały na półce. Jeżeli ktoś do nich wracał, to przeważnie mniejszości do nich się odwoływały, natomiast nie były one w dużym stopniu realizowane. Przewidziany tam był monitoring tych strategii. Potem się okazało, że w ogóle to wszystko zamarło. Oczywiście w tej chwili te strategie, które były opracowane kilkanaście lat temu, są już nieaktualne. Nasz wniosek jest taki, aby powrócić do tego modelu i w dialogu z poszczególnymi mniejszościami wypracować strategię rozwoju oświaty poszczególnych mniejszości. Świadomie mówię rozwoju oświaty mniejszości. Nie stagnacji, ale właśnie rozwoju. Kolejna kwestia, na którą zwracamy uwagę, jest to kwestia, o której wspomniał już dzisiaj pan Rafał Bartek, to znaczy fakt, iż z budżetu państwa idą w związku z nauczaniem języków mniejszości, czy szerzej działaniami służącymi zachowaniu tożsamości mniejszości, z budżetu państwa bardzo duże środki do samorządów, wyliczane według odpowiednich algorytmów. Jednak środki, zaznaczmy, wielokrotnie większe niż przeznaczane w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości, rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu razy większe. Natomiast z punktu widzenia mniejszości zadowolenie z funkcjonowania systemu oświaty mniejszościowej nie jest adekwatne do wysokości środków. Problem polega na tym, że te środki nie są przeznaczane, jakby niektórym się wydaje, na oświatę mniejszościową, tylko w związku z podejmowaniem przez samorządy czy organy prowadzące działań na rzecz zachowania tożsamości mniejszości, natomiast bez wskazania katalogu, jakie obowiązki spoczywają na organach prowadzących. Te środki nie są tak znaczone, jak to się mówi. Są one przekazywane w formie subwencji i fakt przekazywania dla samorządu dużych środków niekoniecznie niesie za sobą przeznaczanie tych środków rzeczywiście na działanie służące zachowaniu tożsamości mniejszości i nie służy. I mamy takie rozejście się z jednej strony oczekiwań mniejszości wobec systemu oświaty i wysokości środków, które na ten cel są przeznaczane. W naszym przekonaniu należy wypracować nowy model, nie wiem jaki, musi być to efektem naszych wspólnych prac, który zapewni bardziej racjonalne wykorzystywanie tych środków, ponieważ widzimy potem w tabelkach dziesiątki milionów przeznaczanych na ten cel, teoretycznie, gdy w praktyce te środki w niewielkim stopniu są w rzeczywistości przeznaczane na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości. Jedną z dróg może być szczegółowe określenie, jakie działania na przykład samorząd powinien podjąć w tym celu, albo tak jak to w przypadku jest innych środków przekazywanych w ramach subwencji, ich w jakiś sposób znakowanie. Jest to kwestia do wypracowania w ramach zespołu do spraw edukacji. Kolejna kwestia, którą podnosimy jako strona mniejszościowa, jest to kwestia uregulowania podstawy prawnej funkcjonowania szkół mniejszościowych. Używam tutaj terminu szkół mniejszościowych, chociaż w ostatnich latach często mogliśmy usłyszeć z ust przedstawicieli strony rządowej, że takich szkół w Polsce nie ma. I mamy tutaj znowu pewien dysonans, bo z jednej strony w odczuciu mniejszości istnieją szkoły, które my określamy jako mniejszościowe i które przez kilkadziesiąt lat, przez ponad 70 lat funkcjonowały, natomiast w porządku prawnym ta kwestia nie jest jasno uregulowana. Więc jeden z naszych postulatów, bardzo ważnych postulatów, jest rozwiązanie tej kwestii i prawne uregulowania funkcjonowania szkół mniejszościowych, powstanie jasnej definicji tych szkół i stwierdzenie, że w Rzeczypospolitej Polskiej mogą istnieć szkoły, stworzone po to, aby wszyscy uczniowie uczęszczający do tych szkół byli zaangażowani, byli objęci działaniami służącymi zachowaniu tożsamości mniejszości. Wcześniej było to czymś oczywistym. To w praktyce funkcjonowało przez ten system w praktyce funkcjonował przez kilkadziesiąt lat. W tej chwili od kilku lat toczy się dyskusja, czy takie szkoły w ogóle istnieją. No i jest to pewien paradoks. Jest to jeden z przykładów tego, że zmieniły się, w pewnym momencie zmieniła się interpretacja przepisów prawnych, czy też przepisy prawne były co jakiś czas lekko modyfikowane i potem powstał nowy stan prawny, który w pewnym momencie został na nowo zinterpretowany przez ministerstwo, oznaczający, że to, co praktycznie de facto funkcjonowało przez wiele lat, okazało się być czymś w interpretacji ministerstwa wyrażonej kilka lat temu, czymś, co nie ma prawa zaistnieć. Inną kwestią w sferze oświatowej ważną dla mniejszości jest problem wydawania podręczników. Bardzo liczymy na to, że zostanie wypracowany lepszy, nowy model wydawania podręczników dla szkół, gdzie dzieci uczą się języków lub w językach mniejszości. Jest to kwestia niezwykle istotna dla wielu mniejszości, które korzystają z możliwości nauczania języków mniejszości lub w językach mniejszości w polskim systemie oświaty. I mamy tutaj bardzo wiele zaniechań. W przypadku większości mniejszości nie ma odpowiednich podręczników do nauczania języka mniejszości, co chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wielkim jest problemem, gdy nauczyciel staje przed kwestią tego, że musi prowadzić nauczanie danego przedmiotu nie mając podręcznika. Oczywiście nauczyciel ma prawo nie korzystać z podręcznika, ale w przypadku mniejszości to nie jest kwestia prawa, tylko sytuacji bez wyjścia. Nauczyciel nie ma podręcznika, więc nawet gdyby chciał, nie może z niego korzystać. Wydaje się, że trzeba pomyśleć, jak ten problem rozwiązać. Czasem mogliśmy usłyszeć argument, że ministerstwo jest otwarte, to środowiska mniejszości nie podejmują działań. Tylko że środowiska mniejszości mają ograniczone możliwości działania i wydanie podręcznika jest dużym przedsięwzięciem finansowym i logistycznym i nie wszystkie mniejszości mają odpowiednie możliwości organizacyjne w tym systemie, który obecnie obowiązuje, czyli w systemie finansowania od pewnego momentu, gdy podmiot, który ma wydawać podręcznik, musi sam wyłożyć duże środki finansowe na początek, aby taki podręcznik przygotować. Wydaje się, że jest potrzeba wypracowania nowego modelu wydawania podręczników w polskim systemie oświaty dla działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości. Inna kwestia to kwestia równoległego nauczania i zdawania na egzaminie maturalnym języka mniejszości oraz języka obcego nowożytnego. Jest to kwestia, która dotyczy w tym przypadku na razie jedynie mniejszości, de facto jedynie mniejszości niemieckiej. Jest to jednak kwestia bardzo istotna. Jest to jeden z tych przykładów, o których mówiłem, gdy w pewnym momencie nagle zmieniła się interpretacja prawna ze strony ministerstwa. Był pewien stan faktyczny, gdy dzieci mniejszości niemieckiej mogły się uczyć równolegle języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego. W pewnym momencie zmieniła się interpretacja ministerstwa kilka lat temu i okazało się, że jest to już z dnia na dzień czy z roku na rok niemożliwe i spowodowało to bardzo poważne zawirowania w funkcjonowaniu oświaty w mniejszości niemieckiej. I tutaj zbliżamy się do kwestii fundamentalnej w moim przekonaniu. Kwestii, która musi znaleźć rozwiązanie. Mam na myśli kwestię podniesienia rangi języka mniejszości w systemie oświaty, w tym na egzaminie maturalnym. Zwróćmy uwagę na to, że język mniejszości jest dla ucznia należącego do mniejszości przedmiotem, który jest nauczany na wniosek rodzica. I w tym momencie przedmiot ten staje się przedmiotem obowiązkowym dla ucznia. Jest to więc przyjmowane świadomie nowe, dodatkowe obciążenie dla ucznia. I w systemie tym, aby otrzymać promocję do kolejnej klasy, uczeń musi uzyskać ocenę pozytywną z tego języka. Jest to nowy obowiązek. Natomiast za tym obowiązkiem nie idzie żaden bonus. To znaczy, szczególnie widać to na przykładzie szkolnictwa średniego, gdzie uczniowie stają przed koniecznością, jak wszyscy uczniowie, zdawania egzaminu maturalnego i uczeń należący do mniejszości i uczący się języka mniejszości ma dodatkowy egzamin maturalny z języka mniejszości. Oczywiście jest to świadomy wybór, mający na celu zachowanie własnej tożsamości, poznanie własnego języka i kultury. Ale praktyka jest taka, że gdy rodzice i dzieci stają przed decyzjami o przyszłości edukacyjnej ucznia, zdarza się często, że w tej sytuacji rezygnują z nauczania języka mniejszości na poziomie szkolnictwa średniego, ponieważ uznają, że jest to bardzo duże obciążenie dla ucznia, tym bardziej, że to jest egzamin obowiązkowy, więc jego niezdanie oznacza niezdanie po prostu matury. Nasza propozycja, którą zgłosiliśmy już wiele lat temu, jest taka, aby podnieść rangę nauczania języka mniejszości w systemie oświaty w tym kierunku, aby język, nauczanie języka mniejszości było tym, co ma znaczenie dla dalszej kariery edukacyjnej ucznia. Wtedy w ramach systemu oświaty zachęcamy uczniów do tego, aby się uczyli języka mniejszości, ponieważ to daje im jakąś perspektywę. Uczeń musi zdać maturę z języka polskiego, musi zdać maturę z matematyki, musi zdać maturę z języka obcego, musi zdać maturę z innych przedmiotów, gdy chce się ubiegać o...
Przepraszam, czy mógłbym przerwać, bo ja, proszę Państwa, strona rządowa otrzymała bilans otwarcia, potrafi czytać, potrafi pisać, przygotuje nam pewnie jakieś stanowisko. My, strona mniejszościowa, doskonale ten bilans otwarcia znamy i może byśmy już pominęli to syntetyczne streszczanie tego bilansu otwarcia i może przeszli do kolejnego punktu. Ja nie wiem, czy tutaj będzie duży opór przeciwko takiemu dalszemu procedowaniu ze strony panów współprzewodniczących.
Znaczy, jeżeli takie stanowisko strony mniejszościowej, to oczywiście możemy przerwać w tym momencie tę prezentację i przejść do dyskusji.
Szanowni Państwo, tak, oczywiście pragnę zauważyć, tak jak wspomniałem w prezentacji, nad bilansem otwarcia trwa zespół. Znaczy pracuje zespół, oczywiście mamy zidentyfikowane te obszary, jednak wydaje mi się, że znaczy, to jest Państwa jakby wola, że na pierwszym posiedzeniu komisji w nowym składzie jednak przytoczenie tych fundamentalnych rzeczy, które jakby zostały przedstawione panu premierowi, a pan premier zlecił nam poprzez pana ministra do rozpoznania tych obszarów. No, rozumiem, że pan Grzegorz i tak już chyba zmierzał ku końcowi w tej prezentacji, także może byśmy... założyli sobie, nie wiem, na przykład ile pan by potrzebował, panie Grzegorzu, minut, żeby...
Czy może ja wypunktuję w takim razie najważniejsze rzeczy?
Tak, i potem...
Znaczy ja tylko zaznaczę, że tak uzgodniliśmy na stronie mniejszościowej wczoraj, więc rozumiem, że to jest zmiana tych uzgodnień, które były ostatnio. Kolejną kwestią, sferą, którą uznajemy niezwykle ważną, jest to system życia kulturalnego mniejszości. Uważamy, że potrzeba jest radykalnej reformy tego systemu. Ten system, który w tej chwili funkcjonuje w naszym przekonaniu, jest systemem niewydolnym, nieodpowiadającym obecnym realiom i wymagającym radykalnej zmiany. Podam jeden przykład. We wszystkich sferach życia kulturalnego w Polsce standardem jest opieranie życia kulturalnego na... funkcjonowaniu instytucji kultury. Jedynym wyjątkiem od tego jest życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych, gdzie nie ma systemu instytucji kultury mniejszości. Cała działalność, czy większość, zdecydowana większość życia kulturalnego mniejszości odpowiada się działalności organizacji pozarządowych, które de facto pełnią rolę instytucji kultury, ale nie mają odpowiednich warunków, takich jak finansowane ze środków publicznych instytucje kultury. Najmniejsza gmina licząca kilka tysięcy mieszkańców ma swój GOK, w którym pracuje dyrektor czy kierownik, jakiś instruktor, sprzątaczka księgowa. W przypadku instytucji kultury mniejszości ich nie ma. Organizacje mniejszości nie mają takich warunków nawet jak te malutkie GOKi w małych gminach. Druga kwestia to model finansowania życia kulturalnego mniejszości, w tym także kwestia wysokości środków z budżetu państwa służących na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości. I ostatnia kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, to inwestycje mniejszości. Wcześniej każdego roku, gdy był ogłaszany nabór ofert na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości. Jedną z przestrzeni, gdzie takie oferty można było składać, były środki na inwestycje. Od kilku lat środki na inwestycje nie są przyznawane. Postulujemy powrót do tego. No, trudno mówić o jakimkolwiek rozwoju życia mniejszości bez środków na inwestycje. Tutaj takim miejscem czy tematem, który stał się przełomowym, była kwestia inwestycji Towarzystwa Słowaków w Polsce, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Kolejna kwestia to postulujemy wypracowanie nowego modelu organów państwa odpowiedzialnych za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych oraz nowelizację ustawy o mniejszościach. W naszym przekonaniu te już prawie 20 lat, w przyszłym roku mamy rocznicę uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Jest to moment, gdy warto się pochylić nad rozwiązaniami tej ustawy i wypracować nowy model, łącznie z zasadami reprezentacji mniejszości. Postulujemy powołanie Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce i proponujemy, aby strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych była jednocześnie Radą Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce. Proponujemy przepracowanie formuły funkcjonowania Komisji Wspólnej, w tym także Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Naszą propozycją jest również rozważenie czy zmiana resortu odpowiedzialnego za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych. Nie będę tego wątku rozwijał. Myślę, że on pojawi się na najbliższych posiedzeniach Komisji Wspólnej. Postulujemy poszukiwanie lepszych rozwiązań. Dlaczego zawarliśmy to w bilansie otwarcia? W moim osobistym przekonaniu najwłaściwszą formą byłoby powołanie specjalnego urzędu do spraw mniejszości narodowych i etnicznych podległego premierowi. Inna kwestia w naszym przekonaniu bardzo istotna to rola pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Widzimy, że tutaj ten pełnomocnicy mogą pełnić bardzo ważną rolę, albo mogą nie pełnić żadnej roli. I mamy właśnie bardzo różne sytuacje, gdzie pomocnicy aktywni, którzy chcą zaangażować się w kwestie mniejszościowe, pełnią ważną rolę albo nie odgrywają żadnej roli. Tutaj mamy też taką rozbieżność między dwoma modelami skrajnymi. Nadzorcy mniejszości, czyli pomocnika, który pilnuje mniejszości, żeby nie zrobiły czegoś złego, i pełnomocnika, który wspiera mniejszości. Wydaje się nam, że właściwszym w państwie demokratycznym jest model pełnomocnika, który wspiera mniejszości w ich działaniach na rzecz zachowania własnej tożsamości. I ostatni punkt, przedostatni punkt w tym temacie to kwestia polityki kadrowej w odniesieniu do stanowisk państwowych związanych z problematyką mniejszościową. Wydaje się, że w państwie demokratycznym naturalnym jest to, że sferą, która dotyczy danej grupy obywateli, zajmują się ci obywatele. Stąd też postulowaliśmy, aby w gronie urzędników odpowiedzialnych na różnych szczeblach za problematykę mniejszościową byli także przedstawiciele mniejszości i ten postulat jak najbardziej podtrzymujemy. Uważam, że w państwie demokratycznym jest to naturalne, że przedstawiciele mniejszości również mogą być urzędnikami odpowiedzialnymi za kwestie mniejszościowe. I na koniec postulat nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Tak jak powiedziałem na wstępie tego punktu, wydaje się, że dojrzeliśmy do tego, aby takiej nowelizacji dokonać, wypracować nowy model. I jednym z najważniejszych tutaj tematów jest oczywiście reprezentacja polityczna mniejszości narodowych i etnicznych. Tak jak na wstępie już mówiliśmy, w obecnej kadencji parlamentu nie ma w Sejmie i w Senacie żadnego parlamentarzysty, który publicznie deklaruje przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych wskazanych w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych. W ten sposób mamy sytuację paradoksalną, że jedna z grup obywateli nie jest wprost reprezentowana w parlamencie i postulujemy znalezienie nowego modelu reprezentacji politycznej mniejszości, na przykład korzystając z modelu rumuńskiego, węgierskiego czy chorwackiego. Myślę, że to będzie temat, o którym będziemy się w najbliższym czasie zajmować. Inna kwestia mająca charakter nie tylko techniczny, ale także techniczny to bieżące funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Tak jak wspominałem na wstępie naszego posiedzenia, możemy mówić o poważnym kryzysie w działalności Komisji Wspólnej. Ten kryzys pogłębiło to, co się wydarzyło w roku 2022, gdy na znak protestu wobec ignorowania Komisji Wspólnej i dyskryminacji, a przede wszystkim dyskryminacji prawnej mniejszości niemieckiej, większość członków Komisji Wspólnej reprezentujących mniejszości zawiesiła swój udział w pracach Komisji, 14 na 19 członków, 20, a potem 19 członków. Potem z kolei posiedzenia komisji były bardzo rzadko zwoływane, więc jest kwestia tego, aby systematycznie odbywały się posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W naszym przekonaniu naturalny rytm, taki jak to było od początku funkcjonowania komisji, jest to 4-5 posiedzeń komisji w ciągu roku, w tym posiedzenia wyjazdowe. Inna kwestia to wyłanianie i odwoływanie członków komisji reprezentujących mniejszości. No, mamy sytuację paradoksalną. Przez 2 lata już nie ma przedstawiciela mniejszości rosyjskiej w komisji wspólnej. Od roku nie ma przedstawiciela mniejszości białoruskiej. Bardzo liczymy, cieszymy się, że za chwilę już będzie powołany formalnie przedstawiciel mniejszości białoruskiej. Osoba, która została wskazana na to stanowisko, jest dzisiaj na sali obrad. Pan Igor Łukaszuk, bardzo się cieszymy i witamy na posiedzeniu komisji. Liczymy, że te kwestie zostaną rozwiązane. Bardzo ważną kwestią, którą od lat podnosimy jako strona mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, jest to zapewnienie stałego zaplecza eksperckiego dla strony mniejszościowej. Jako członkowie komisji musimy opiniować różne akty prawne, podejmować różnego razu działania. Jako strona mniejszościowa nie mamy żadnego zaplecza eksperckiego. Podobnie, jeśli chodzi o zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjno-biurowej strony mniejszościowej Komisji Wspólnej. Właściwie strona mniejszościowa musi być samowystarczalna w tej kwestii, chociaż ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych mówi o tym, że obsługę Komisji Wspólnej zapewnia Urząd Ministra Właściwego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Niestety przez te 19 lat funkcjonowania komisji to w odniesieniu do strony mniejszościowej Komisji Wspólnej nie było realizowane. Więc chodzi o zapewnienie po prostu także technicznych warunków dla funkcjonowania Komisji Wspólnej. Bardzo ważna kwestia z naszego punktu widzenia to konieczność nowelizacji regulaminu pracy Komisji Wspólnej. Ten regulamin ma już kilkanaście lat, był w drobny sposób nowelizowany. Wydaje się, że przyszedł czas, aby dokonać poważnej nowelizacji regulaminu ten regulamin do obecnych realiów. Kolejna sfera ważna dla mniejszości to obecność mniejszości w mediach. Jest to olbrzymi temat. Myślę, że warto byłoby jedno z przyszłych tegorocznych posiedzeń Komisji Wspólnej poświęcić w całości problematyce funkcjonowania mniejszości w mediach publicznych. Jest to temat bardzo obszerny i wielowątkowy. Nie będę więc go rozwijał, jedynie go sygnalizuję. Inna sfera bardzo istotna to pamięć historyczna i upamiętnienia mniejszości. Szczególnie w ostatnich latach te kwestie były bardzo trudne. Ignorowano w dużym stopniu stanowisko mniejszości, działania na rzecz kształtowania pamięci historycznej, polityka historyczna państwa w dużym stopniu ignorowała pamięć historyczną mniejszości, czy też wręcz była w opozycji do tej pamięci, nie uwzględniając, że obywatele Rzeczypospolitej mogą mieć różną pamięć historyczną, co czasem przekładało się na bardzo konkretne działania, gdy instytucje państwa lub poszczególni przedstawiciele państwa w okresie poprzedniego rządu podejmowali działania skierowane wobec przedstawicieli mniejszości, którzy ośmielili się artykułować pamięć historyczną, która nie mieściła się w ich rozumieniu, nie była zgodna z oficjalną pamięcią historyczną sformułowaną przez państwo. I z tym wiąże się kolejny wymiar, czyli działanie instytucji państwa wobec mniejszości. Niestety w ostatnich latach były podejmowane działania wobec mniejszości, które w naszym przekonaniu nie powinny mieć miejsca, które odbieraliśmy jako dyskryminacyjne czy wręcz zastraszające, nie uwzględniające specyfiki mniejszości czy wręcz podważające prawo mniejszości do zachowywania własnej pamięci historycznej, własnej tożsamości i stwarzające niewłaściwą, złą atmosferę społeczną wobec mniejszości. I jednym z takich wymiarów jest także oficjalne, wprost deklarowanie polityki wzajemności wobec mniejszości, co uważamy, że nie mieści się w standardach państwa demokratycznego. Państwo demokratyczne nie powinno uzależniać swojej polityki wobec własnych obywateli, niezależnie od ich narodowości czy innych cech, od polityki państw innych państw. A w ostatnich latach mieliśmy działania, które wprost były uzasadniane właśnie stosowaniem polityki wzajemności, co w naszym przekonaniu w ogóle nie powinno być miejsca, powinno być poza dyskusją, ale było to w praktyce realizowane. Jednym z tematów, który też przewijał się na posiedzeniach Komisji Wspólnej i podnoszony jest przez przedstawicieli społeczności romskiej, jest kwestia sytuacji mniejszości romskiej. Tutaj też chcemy postulować, aby został reaktywowany zespół do spraw romskich, który w przeszłości działał, który powinien być miejscem dialogu między rządem a całą społecznością romską. Jest tutaj, pojawiają się różne sytuacje trudne, które wymagają działań ze strony rządu we współpracy ze społecznością romską. I wydaje się, że zespół romski będzie stale obradujący, stale pracujący, będzie tutaj najwłaściwszym miejscem. Z takich bieżących spraw można chociażby wymienić kryzys związany z funkcjonowaniem społeczności romskiej we wsi Koszary, gmina Limanowa, ale także inne różne sytuacje. Stąd też postulat reaktywowania zespołu do spraw romskich. Zbliżając się do końca, chciałbym zasygnalizować, że strona mniejszościowa postuluje rozmowę, dialog i na temat realizacji zapisów aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską dotyczących praw mniejszości narodowych, czyli konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub mniejszościowych. W naszym odczuciu te akty prawne, które są elementem porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, nie wszyscy o tym pamiętają, że to nie są jakieś akty zewnętrzne, ale jest to element porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, nie są w praktyce wdrażane. Mało tego, wielu urzędników na różnych szczeblach nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie akty prawne istnieją i że one są elementem porządku prawnego Rzeczypospolitej. Innym tematem, który chciałem tylko zasygnalizować, o którym rozmawialiśmy lat temu, kilkanaście, w 2011-2012 roku, potem te tematy zostały de facto całościowo zarzucone, to jest edukacja mniejszościowa na poziomie studiów wyższych. Zgodnie z między innymi Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych powinna być zapewniona edukacja poczynając od przedszkola, kończąc na studiach wyższych. Niestety w większości przypadków takiej sytuacji nie mamy, ponieważ filologie obce nie rozwiązują kwestii edukacji mniejszościowej na poziomie studiów wyższych. Inny temat, który też tylko chciałem zasygnalizować, to wiedza o mniejszościach, to o czym już wspominała pani Mariola Apkowicz. Bardzo ważne jest, aby systemowo także tą kwestię rozwiązać. Wiele lat temu jako mniejszości podnieśliśmy także propozycję stworzenia rządowego programu na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, analogicznie do innych programów rządowych, aby zachęcić samorządy do angażowania się w kwestie mniejszościowe. Ten temat też został jedynie przez nas wyartykułowany, natomiast nie został podjęty żaden dialog, żadna rozmowa na ten temat. I na koniec chciałbym zasygnalizować temat, który może się wydawać nieistotnym, ale jest tak naprawdę fundamentalnym, czyli kwestia kreowania atmosfery społecznej, akceptacji wobec mniejszości, traktowania jako czegoś oczywistego, że obywatele Rzeczypospolitej innej niż większość narodowości, języka, kultury mają nie tylko prawo do zachowywania swojej mniejszości, nie tylko powinni być tolerowani w tych swoich działaniach, ale powinni być wspierani przez państwo i powinni być traktowani przez większość społeczeństwa jako, powinno to być traktowane przez większość społeczeństwa jako coś naturalnego i co spotyka się ze wsparciem, ponieważ w ten sposób wszyscy obywatele Rzeczypospolitej mogą korzystać w pełni ze swoich praw, w tym także do prawa do zachowania własnej tożsamości, języka i kultury. Kończąc, chciałbym podkreślić, że są to tylko najważniejsze spośród zagadnień nurtujących środowiska mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Głęboko wierzymy, że jako obywatele Rzeczypospolitej należący do mniejszości możemy liczyć na wszechstronne wsparcie ze strony państwa dla zachowania przez nasze społeczności własnej tożsamości, kultury i języka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Panie współprzewodniczący, czy tutaj w tym punkcie macie państwo coś do uzupełnienia do prezentacji pana współprzewodniczącego, czy Czy przechodzimy do kolejnych punktów zgodnie z porządkiem obrad? Bardzo proszę.
Dzień dobry. Ja, Aldona Jurkun, przedstawicielka mniejszości litewskiej. Panie ministrze, wspomniał pan o powołaniu zespołu w sprawie analizy postulatów, które zawarliśmy w naszym bilansie otwarcia. I chciałam dopytać się, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że taki zespół w ministerstwie został powołany i zamierza pan powołać jeszcze dodatkowo międzyresortowy zespół, tak? Dobrze, to jeżeli został ten zespół powołany w strukturach ministerstwa, chciałam się dopytać o to, jak duży jest ten zespół, jacy są członkowie tego zespołu, jaki jest plan opracowania, podejścia do tego naszego bilansu, czy będą to sprawy jakoś po kolei rozpatrywane, równolegle, czy są jakieś sprawy, które traktujecie priorytetowo, czy czego mamy się spodziewać, kiedy mamy się spodziewać jakichś pierwszych efektów? Takie rzeczy mnie interesują. Dziękuję.
Szanowni Państwo, tak jak na wstępie w mojej wypowiedzi zauważyłem, nie robimy formalnych rzeczy, które mają jakby nadać czemuś formę, tylko treść. Chodzi mi o to, że to jest powołany zespół problemowy, który ma zapoznać się, zdiagnozować te postulaty, które Państwo wskazujecie, uformować z tego poszczególne grupy i przekazać do konsultacji międzyresortowej. Tak to wygląda. Chodzi o to, żeby wypracować ten model, który zidentyfikuje pewne obszary, zobaczy, kto jest kompetentny, merytoryczny, w jakim obszarze i wówczas dopiero po zdiagnozowaniu, czyli takim audycie Państwa potrzeb i postulatów, będziemy procedować wspólnie, jak dalej tym wszystkim zarządzać. Także nie będziemy nadawać temu formalnej jakby formuły, tylko po prostu problemowej do rozwiązania, zapoznania się i jakby szukania rozwiązań na Państwa postulaty. Oczywiście działa on przy departamencie właściwym. Także tutaj pani sekretarz jest zobowiązana do tego, żeby zarządzić jakby tym obszarem i wiem, że już te prace trwają, także tak to wygląda.
Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Mirka Kopystiańska, mniejszość Łemkowska. Bardzo dziękuję panu współprzewodniczącemu, panu doktorowi Grzegorzowi Kuprianowiczowi za to, że tak skrupulatnie przedstawił nasze główne założenia w bilansie otwarcia, ale jednocześnie to jest bardzo ważny problem, z którym tutaj borykamy się przez wiele lat. I jednocześnie też chciałam zapytać pana ministra o zespół roboczy do spraw podręczników, ponieważ my jako społeczność łemkowska i ta mała społeczność, która w tym momencie ma problemy z podręcznikami i zawsze byliśmy, przepraszam za kolokwializm, jeśli chodzi o te podręczniki, troszeczkę w ostatnich czasach zapominani. Chciałabym poprosić, czy ten zespół, o którym wspomniano, do spraw oświaty i podręczników, czy państwo też będziecie go reaktywować i kogo państwo widzielibyście w tym zespole roboczym? Dziękuję bardzo.
Odniosę się od razu. Tak jak wspomniałem i odpowiedziałem na to pytanie, właśnie to wynika z tego bilansu otwarcia. Tam to państwo zawarliście. Nie wiem, czy jest potrzeba w ramach zespołu wydzielania podzespołów, ponieważ zakopiemy się, szanowni państwo, uwierzcie mi, jeżeli ta praca ma być efektywna, to nie możemy nadzespół powoływać podzespół i już wiedzieć, kto w nim będzie funkcjonował. Tak jak wspomniałem, identyfikacja najpierw problemów. Zespół na pewno powstanie, ponieważ jest takie zapotrzebowanie. Zresztą sama pani minister edukacji potwierdziła dialog w tym obszarze, że w ten sposób chcemy pracować, żeby rozwiązywać problemy, a nie jakby się konstytuować dla samej formy, tylko żeby ta treść była jednak państwa zadowalająca.
Dziękuję bardzo. Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej. Panie ministrze, panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę na problem, który jest w bilansie otwarcia, ale tutaj nie wybrzmiał wobec skrótowego zakończenia przez pana przewodniczącego Grzegorza Kuprianowicza, a który jest ważny i narasta w ostatnim okresie czasu, ostatnie 2-3 lata coraz wyraźniej go widać i to nie tylko z punktu widzenia mniejszości ormiańskiej, ale również i innych, że do pieniędzy, które są w budżecie ministra i Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, nie naszym budżecie, no ale komisji ministerstwa, po prostu dochodzą organizacje, które nie są organizacjami mniejszości i dostają dotacje na programy, które nie są programami w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. To bardzo wyraźnie wystąpiło w przypadku mniejszości ormiańskiej, kiedy znacząco wzrosła dotacja, pula pieniędzy dla mniejszości ormiańskiej, ale ona poszła nie na mniejszości obywateli polskich pochodzenia ormiańskiego, tylko na imigrację ormiańską. Organizacje, które zaczęli zakładać imigranci ekonomiczni z Armenii i to, no, przykro powiedzieć, ale instruowani przez pracowników ministerstwa, jak mają zakładać organizacje, jakie pisać dokumenty, statuty tych organizacji, żeby pieniądze z tej puli otrzymywać. No, jest to już poważniejszy problem. Pewnie jeszcze zwrócimy na to uwagę w następnych punktach przy omawianiu podziału dotacji na 2024 rok, ale przy realizowaniu przez ministerstwo odpowiedzi na bilans otwarcia i sposobów zaradzenia problemom, chciałbym na ten problem zwrócić uwagę, bo on jest z naszego punktu widzenia bardzo ważny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Ja odnoszę nieodparte wrażenie, że przeszedł pan do kolejnego punktu właśnie w kontekście informacji o podziale dotacji. Także chyba to ten aspekt powinien być w kolejnym punkcie i ja rozumiem, że do tej pańskiej uwagi odniesie się osoba właściwa, która będzie przedstawiała ten punkt.
Panie ministrze, szanowna komisja wspólna, powiedział pan minister, że nie będzie możliwości dyskusji o środkach przeznaczonych na działalność mniejszości narodowych, ale obecna tu przed chwilą pani Lubnauer powiedziała, że w ostatnich 4 latach wszystko zdrożało o 40%. Natomiast my mamy środki te same lub wręcz mniejsze. Jak to mamy rozumieć? Czy to jest program zwijania działalności mniejszości narodowych, czy jeszcze możemy mówić o zapisach ustawowych o rozwoju? Bowiem nie jest możliwe sfinansowanie za tych samych zadań za środki o 40% mniejsze, a w niektórych przypadkach aż o 60% mniejsze. I spotykamy się z jakimś taką sytuacją, która powoduje, że strona rządowa jest zadowolona z wysokości środków, natomiast my zauważamy, że mamy płace równe, niemal równe najniższej krajowej. My musimy redaktorom w czasopiśmie podnosić, utrzymywać płace, nie mamy z czego, bo dotacja nie jest od lat podwyższana. Nasza dotacja na miesięcznik jest o 3000 większa niż w roku 2006, kiedy przeszliśmy do MSWiA, a wtedy obiecywano nam cały czas, że ministerstwo ma dużo pieniędzy, że ministerstwo jest w stanie w swoim budżecie wygospodarować środki. Natomiast okazuje się, że co prawda budżet wzrósł, ale te potrzeby są większe i przy tej skali inflacji państwo musicie uwzględniać, że my ustawowo musimy podnosić płace, bo nie możemy mieć niższe niż najniższa krajowa. Taki jest wymóg, bo to państwo polskie kreuje płacę najniższą. Ona była około 850 zł w roku 2006, obecnie jest 4000, bodajże 250. Więc to jest szalona różnica i szalona zmiana. My będziemy mieli negatywną selekcję kadr, bowiem ludzie, którzy mogą zarobić gdzie indziej, będą od nas uciekali. A to nie może być założeniem polityki względem mniejszości narodowych i uważam, że te kwestie powinny być rozważane i uwzględniane w polityce. Następna sprawa, kwestia oświatowa. No, ja z raportów Polski, jakie składa Polska do Rady Europy, czytam o jakichś olbrzymich kwotach, które są przeznaczane. My swego czasu otrzymywaliśmy w roku 2016 od wojewody małopolskiego rzeczywistą wysokość środków, jaka była przeznaczona na mniejszość, nauczanie i podtrzymywanie tożsamości. Otóż proszę sobie wyobrazić, to było 15% subwencji tylko. A reszta gdzieś znikła. Samorządy wydały na coś innego, a naszym na dole mówiono, że nie ma pieniędzy, a pieniądze otrzymali. Te pieniądze nie są znaczone, więc samorządy robią z nimi co chcą. Kolejna kwestia. Ja występowałem w poprzedniej kadencji o przeprowadzenie szkolenia pracowników samorządowych na obszarach, gdzie żyją mniejszości, w zakresie finansowania oświaty, aby ci pracownicy samorządowi dowiedzieli się, jaka jest subwencja na jednego ucznia i żeby robili wszystko, aby te pieniądze szły do szkoły za uczniem. Okazuje się, że tego się nie udało zorganizować i niektóre administracje gminne twierdzą, że na zapisane dziecko na język słowacki musi szkoła czy gmina dopłacać, a ona dostaje daleko większą subwencję, tylko nie ma informacji, nie ma przepływu, nie ma szkoleń. I w tym zakresie kolejna kwestia, już nie ma tu...
Przepraszam, jeżeli mogę wtrącić, ponieważ, szanowni państwo, mamy porządek obrad i z niego jasno wynika, bo pan Molitoris zaczął właśnie od informacji o możliwościach zwiększenia środków, to jest punkt 7 i naprawdę jesteśmy przygotowani do dyskusji na ten temat. Mamy również informację o podziale dotacji. Ja również wspominałem na temat zidentyfikowania tego problemu właśnie w województwach, o czym poinformowałem, o aktywności dyrektora departamentu, który zajmie się i będzie spotkanie, bo jest takowe planowane tutaj w ministerstwie, pełnomocników. Także bardzo proszę, nie potraktujmy teraz dyskusji w ramach sprawach różnych, tylko przejdźmy płynnie do porządku obrad, ponieważ te rzeczy, które państwo zamierzacie poruszać, one są w naszym porządku, który państwo otrzymaliście i wspólnie skonsultowaliście w ramach prac komisji. Także gorąco apel, żebyśmy nie przegadali pewnych rzeczy, które są jakby w konspekcie naszego spotkania. Jeżeli ktoś ma rzecz, do której chciałby się odnieść w ramach prezentacji pana doktora Kuprianowicza, bardzo proszę, a jeżeli nie, to po prostu przejdźmy płynnie do tych rzeczy, które wynikają z porządku obrad. Bardzo proszę.
Ja w zasadzie, Bernard Gajda, przedstawiciel mniejszości niemieckiej, ja w zasadzie chciałbym zadać jedno pytanie, bardzo krótkie, w związku z tym procedowaniem, bo trochę się tylko obawiam, że powołanie jednego zespołu, drugiego zespołu może spowodować, że te zespoły będą dłużej pracowały naturalnie, ale komunikacja między stroną mniejszościową komisji a rządem czy stroną rządową, żeby funkcjonowała, to chyba chcieliśmy jako strona mniejszościowa poprosić o pewne pisemne ustosunkowanie się do tego bilansu, nawet jeśli pozostaną tam otwarte pytania czy deklaracje, w którym kierunku prace będą trwały, ale po to, żebyśmy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy w zakresie tych poszczególnych punktów czy całych zagadnień tego bilansu. Czy taką odpowiedź w jakimś określonym czasie, do kiedy moglibyśmy otrzymać. Ja nie ukrywam, że bilans otwarcia jest dokumentem, który u nas w poszczególnych organizacjach mniejszościowych jest znany, bo myśmy go konsultowali tworząc i w zasadzie jesteśmy winni też takiej informacji zwrotnej dla tych naszych organizacji, no jak będą się, czy jak toczą się, czy jak będą się toczyć te prace. Dziękuję bardzo.
postaram się od razu odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ustaliliśmy, że taką odpowiedź zwrotną w formie pisemnej państwo otrzymacie. Oczywiście proszę o jakiś horyzont czasowy, ponieważ jak państwo wiecie, no to jest jednak bardzo obszerny dokument, co wynika z prezentacji. Materia jest bardzo szeroka, bo dotyka praktycznie każdego obszaru. Dlatego bardzo proszę o wstrzemięźliwość czasową. Na pewno taką państwo informację pisemną otrzymać.
Dzień dobry panie ministrze, witam państwa, panie przewodniczący, Bogdan Trojanek, prezes Królewskiej Fundacji Romów. Takie mnie trochę tremy spotkanie pierwsze z panem, panie ministrze, ale widzę, że wszystko idzie tak fajnie, gładko. Dialog będzie. Panie ministrze, ja tak tylko w skrócie telegraficznym chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest dla mojej mniejszości etnicznej Romów też edukacja bardzo ważna. Nie, tu nie będę oczywiście o pieniążkach, pan już mi to obciął skrzydła, że o pieniążkach nie będę mówić, bo spokojnie, ale chciałbym też przede wszystkim zwrócić uwagę i powołać bardzo ważne dla nas, bo nie zawsze tu możemy my wszyscy uczestniczyć, Romowie, w tym spotkaniu, mówić o problemach, a problemy są bardzo wielkie i duże i to naprawdę na terasowym, etnicznym, prześladowania i tak dalej, i tak dalej. Powołać zespół romski, który za kadencji, ja wiem, że była mowa, no ale to jak, no, ja wiem, że była mowa, dziękuję za podpowiedź młodego człowieku. Więc taki zespół bardzo ważny by był, żeby powstał taki zespół i to jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję bardzo.
Można na koniec jeszcze podkreślę, że bardzo liczymy na pochylenie się strony rządowej nad bilansem otwarcia, który powstał w wyniku intensywnych prac strony mniejszościowej Komisji Wspólnej. Cała nasza komisja nad tym pracowała i traktujemy to jako ważny dokument z naszej strony i bardzo cieszymy się, że został on poddany analizie ze strony rządowej. Bardzo się cieszymy i myślę, że wiele z tych tematów, które zostały poruszone w bilansie otwarcia, będą poruszane na kolejnych posiedzeniach, już bardziej szczegółowo na kolejnych posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tym i w kolejnych latach. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, przechodzimy do punktu kolejnego, punktu szóstego. Informacja o podziale dotacji na realizację w 2024 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie, rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Bardzo proszę, prezentację przedstawi i omówi pan naczelnik Grzegorz Żurawiecki. Oddaję panu głos.
Dzień dobry państwu. 17 lipca ubiegłego roku minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił i zatwierdził informację o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2024 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w artykule 18 ustęp 2 punkt 1.3.9 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Kalendarium wydarzeń przedstawiało się następująco. Po zatwierdzeniu informacji do 31 sierpnia był wyznaczony termin na składanie ofert o dotacje podmiotowe. Do 15 września ubiegłego roku o dotacje na zadania celowe i inwestycyjne. Nabór ten obejmował następujące formy składania wniosków: za pośrednictwem elektronicznego systemu udzielania dotacji, z podpisanym profilem zaufanym poprzez platformę ePUAP, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli organizacja takim osoby upoważnione do podpisania oferty takimi podpisami dysponowały, wówczas można było złożyć te oferty za pośrednictwem ePUAP lub na adres e-mail Departamentu Wyznań Mniejszości Narodowych i Etnicznych i forma tradycyjna, przesłanie pocztą. Gro ofert celowych i inwestycyjnych wpłynęła do, tak jak tutaj państwo widzą, ocena ofert odbywała się we wrześniu, w listopadzie i tak naprawdę jeszcze 3 grudnia dosłownie. Z czego też to wynikało? No tak się w tym roku nałożyło, że oferty na 24, że zdecydowana większość ofert wpłynęła na początku września. Jest to zrozumiałe. No, lipiec, sierpień jest okresem wakacyjnym, urlopowym organizacje niektóre oferty przesłały przed urlopami, po urlopie. Zdecydowana większość organizacji oferty złożyła w terminie. Posiedzenia ekspertów odbywały się w dniu 4, 7 i 8 grudnia ubiegłego roku. 22 grudnia minister zatwierdził wykaz zadań rekomendowanych przez ekspertów o dofinansowanie w zakresie dotacji podmiotowych. 10 stycznia minister zatwierdził wykaz zadań rekomendowanych przez ekspertów o dofinansowanie w zakresie dotacji celowych. Decyzje te zostały podpisane. Minister zatwierdził kilkanaście dni po terminie wskazanym w informacji. Z oczywistych powodów nastąpiła zmiana rządu. Minister musiał dogłębnie zapoznać się z przedłożonymi ofertami, z przedłożoną